Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu, a naszą rozmowę dzisiaj pozwolę sobie rozpocząć od bardzo ciekawego i ważnego cytatu. Manipulacje są szybsze od sprostowania. Dezinformacja roznosi się szerzej niż żmudne wyjaśnienia. Słowa te umieścił w artykule tygodnika Sieci zatytułowanym papieżem Hitlera Jana Pawła II redaktor Jakub Augustyn Maciejewski, który jest dzisiaj gościem kluczowego tematu. Dzień dobry panie redaktorze, witam pana bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
Witam pana redaktora i witam serdecznie słuchaczy.
Pan podjął bardzo ważny temat, wyjaśniając, jakie cele, ale też metody zostały podjęte w celu, jak pan to ujął, obryzgania błotem świętego Jana Pawła II. Jakie to cele i metody?
No sprawa jest prosta. Silne autorytety, które były na przykład antykomunistyczne czy walczyły z aborcją, stoją do dzisiaj na przeszkodzie w realizacji tych celów, jak na przykład wybielenie komunizmu czy przeforsowanie aborcji, bo bardzo wielu Polaków może powiedzieć, przecież Jan Paweł II, taki bohater, tak mądry i przenikliwy człowiek, który dla nas zrobił, mówił, wystrzegajcie się aborcji. Więc to on bardzo często, jego postać, jego wspomnienie, jego oddziaływanie na Polaków powstrzymuje nas przed pewnymi złymi rozwiązaniami. Dlatego sprytnie dosyć lobby liberalne, lewicowe, zamiast nas przekonywać argumentami, zresztą pewnie by tutaj polegli, argumentami dotyczącymi aborcji czy dotyczącymi roli duchowej Polski w Europie, lepiej chcą nas pozbawić tego autorytetu. I to jest stara zasada manipulacji. W dodatku, jeśli wywoła się w nas poczucie winy, ta słynna pedagogika wstydu, wy Polacy, antysemici, wy Polacy, jedwabne, wy Polacy, bieda, alkohol, 500+, patologie, no to wtedy będziemy potrzebowali opieki, kogoś, kto nas pogłaszcze. I przyjdą na przykład partie polityczne, mówimy w roku wyborczym, powiedzą, słuchajcie, jak zagłosujecie na nas, no to wtedy Niemcy, Francuzi, Bruksela będą nas tak lubić, więc my z poczuciem winy, zagłosujemy tak, jak manipulatorzy będą chcieli. Dlatego trzeba pisać o tym i powiedzieć głośne polskie weto.
Pan pokazuje, że ci, którzy przepuszczają kampanię nienawiści i też zniesławiania Jana Pawła II, korzystają ze starych, ale bardzo sprawdzonych już metod, z których w nie tak dalekiej przeszłości korzystano. Przecież to podaje pan przykład papieża Piusa XII, którego Moskwa starała się skompromitować, oskarżając o współpracę z nazistami, czy że rzekome krzywdzenie Żydów, ale robiono to dopiero wtedy, to też pan bardzo trafnie zauważa moim zdaniem, kiedy no, nie mógł już bronić się, czyli po prostu po jego śmierci.
No zdecydowanie analogie pomiędzy kompromitowaniem, próbą oczernienia papieża Piusa XII, a próbą oczernienia papieża Jana Pawła II, no rzucają się w oczy, jeśli ktoś zna tę historię. Najpierw za życia papieża jacyś radykałowie, z którymi nikt się nie liczy, zaczynają wymyślać taką potwarz, która w danych czasach jest najpoważniejsza. I w czasach komunistycznych, czy w czasach zimnej wojny, najpoważniejszą potwarzą było, że ktoś współpracował z Hitlerem. Więc po śmierci Piusa XII już to się zaczęło pojawiać. Ale właściwie za życia Piusa Radio Moskwa, z którym nikt się nie liczył, tak mówili. Podobnie w Polsce, no najbardziej dzisiaj, współcześnie, takim solidnym zarzutem, no jest coś związanego z krzywdzeniem dzieci, z pedofilią, z ochranianiem pedofilii. I taki tygodnik Fakty i Mity, w którym zresztą funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa preparujący dawniej różne materiały pracowali, to robili. Nikt się z nimi nie liczył, ale gdy papież już nie może się bronić, bo nie żyje, no to aktywuje się to oskarżenie, które w danej epoce brzmi najpoważniej. Kiedyś wymyślono, że Piusz XII był papieżem Hitlera. Dziś wymyślono, że Jan Paweł II krył, czy wstawiał się za pedofilami. Najbardziej obrzydliwe, najbardziej nas dotykające emocjonalnie, a jednocześnie nieprawdziwe.
No, tak jak kiedyś, także i dziś wykorzystywano też według tej samej chyba metody właśnie, o których pan pisze, skorumpowanych czy zniesławionych, często komunistycznych po prostu agentów, sięgając po złamanych czy nieuczciwych duchownych. Pan redaktor świetnie też wykazuje tę hipokryzję atakujących Jana Pawła II, bo to ci sami ludzie, którzy przecież przy innych okazjach i innych ludziach też twierdzili, że w teczkach służb bezpieczeństwa znajdują się same kłamstwa i tylko kłamstwa, a tutaj nagle teraz z najbardziej skompromitowanych i szantażowanych kapusiów w sutannach po prostu robią z nich autorytety, na których opierają całą narrację i te wszystkie zarzuty, prawda?
No to jest w ogóle niesłychane, że bierze się jako dowody zeznania, które złamani przez bezpiekę księża ze swoimi problemami, z alkoholizmem, ze sporem, z kurią. Przychodził taki ksiądz alkoholik, tajny współpracownik służby bezpieczeństwa i mówił, a ten biskup to taki, owaki, same złe rzeczy. No i nawet bezpieka, nawet wówczas bezpieka, takie półtrepy, półanalfabeci mówili, Boże, ale nam kit wciskają. I nagle dzisiaj wydawnictwo Agora, wydawnictwo Gazety Wyborczej mówi, ojej, jacy przenikliwi i wiarygodni świadkowie. No w ten sposób nie da się prowadzić debaty w Polsce, jeśli ktoś uwierzy nawet Menelowi z bramy w każde słowo, bo akurat kogoś nie lubi. Więc niewiarygodni świadkowie, sięganie do zeznań współpracowników Służby Bezpieczeństwa było też tą samą metodą, którą atakowano Piusa XII. Brano skompromitowanych duchownych na pasku bezpieki, aby preparowali jakieś dowody przeciwko papieżowi Piusowi XII. Tamta legenda, że tamten papież współpracował w jakiś sposób z Hitlerem, niestety się przybiła, niestety niektórzy w nią uwierzyli, a dziś walczymy o to, by inne kłamstwo, że Jan Paweł II krył, no to straszne nawet to powtarzać, ale że krył takich zbrodniarzy, jest polem walki dzisiaj. My musimy to odeprzeć. To jest kłamstwo, które nam wszystkim bardzo zaszkodzi.
Ale czy ta cała operacja, pana zdaniem, była w jakiś sposób zaplanowana, przygotowywana? No bo jak się wydaje, jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu byłoby to nie chyba do, w ogóle nie do, do przeprowadzenia.
O ile operacja na Piusa XII była zaplanowana i to w archiwach moskiewskich kiedyś zobaczymy, to nam zdradził generał Jan Pacepa, szef rumuńskiej bezpieki, który uciekł na zachód i po latach wyjawił, jak wyglądało montowanie kłamstw na temat Piusa XII. Dziś do takich archiwów dostępów nie mamy. Może to nie jest akcja zaplanowana odgórnie, ale na pewno jest to akcja zaplanowana przynajmniej na takim poziomie między sobą. Pamiętamy, jak Lesław Maleszka, dawny tajny współpracownik SB, wicenaczelny Wyborczej, mówił, został nagrany podczas tego, mówił podczas spotkań redakcyjnych, no słuchajcie, dajemy teraz mniej lidów antypapieskich, no bo przyjechał papież, nie da rady, bo nas zmiotą. Ale planowali dawanie lidów antypapieskich, kompromitowanie papieża, bo stało im to na drodze realizacji celów politycznych. I teraz oto pojawia się w Polsce dziennikarz holenderski, który dorobek jego zasługi są, proszę państwa, o takie nul, zero. No nie, przepraszam, napisał hagiografię Donalda Tuska, że Donald Tusk jest Wałęsą XXI wieku. W sumie jest trochę w tym prawdy, ale chyba nie takie, jakie by pan Holender chciał nas przekonywać.
Ale co i też wiele pokazuje, wiele tłumaczy ten przykład, trzeba powiedzieć.
No tak, no bo facet, ten Holender ma o Polsce taką wiedzę i takie rozumienie, jak my o historii XIX-wiecznego Zimbabwe. No i przychodzi taki Holender, który nie lubi kościoła i on sam przyznał w wywiadzie dla Newsweeka, no postanowiłem coś znaleźć na Jana Pawła II. No nie mogłem nic znaleźć na Jana Pawła, a tyle lat nad tym siedziałem. I będę ci mówił, ojej, znalazłem. I to są właśnie te esbeckie teczki tajnych współpracowników, którzy mieli i tak konflikt z krakowską kurią w tamtych czasach. No więc wiarygodność naprawdę, taka dla poważnych czytelników, ale nagle podchwytują to media liberalne, wspiera to TVN, Newsweek, Wyborcza. No powodzenia, no można naprawdę wyjść teraz, ja mieszkam w Nowej Hucie w Krakowie, wyjdę, tam też się co jakiś czas tutaj szwendają ludzie o wątpliwej wiarygodności, zapytam, co sądzą o Michniku i zacytujemy ich na okładkach wszystkich prawicowych tygodników. No to jest ich zdaniem dziennikarstwo.
To jest sposób właśnie manipulowania, ale nie wspomnieliśmy także o innym rodzaju uderzenia w ludzi ze środowiska w ogóle, powiedzmy, Jana Pawła II, takich jak kardynał Adam Sapieha, czy choćby ostatnio, pewnie też panu bliska, dr Wanda Pułtawska, strzelanie armatami zarzutów tych ludzi, no w szerszym kontekście moim zdaniem nie wydaje się przypadkowe, prawda?
No to oczywiście nie wydaje się przypadkowe, bo obnażanie, znaczy uderzanie w autorytet często zaczyna się od uderzenia w jego otoczenie. I w ten sposób się sonduje, czy zwolennicy tego autorytetu, to znaczy my, stawimy się za daną postacią, czy nie. No i teraz to w XXI wieku w świecie takich masowych, naprawdę masowych mediów, są bardzo dynamiczne. Natomiast no, Wanda Pułtawska jest ambitnym celem do uderzenia przez kłamców, bo to jest postać, no nie zdziwiłbym się, gdyby po śmierci ona została ogłoszona świętą. Przecież gigantycznego dzieła świadectwa wiary dokonała, przeżywszy obóz koncentracyjny. Na niej realizowano eksperymenty medyczne. Do dziś daje tego świadectwo. Do dziś to cierpienie, które wtedy przeszła, ona przekuwa na nauki dla kolejnych pokoleń, także dla kobiet, właśnie jak warto wiele poświęcić, by zachować człowieczeństwo i chrześcijańskie miłosierdzie, nawet w najstraszniejszych warunkach, bo przecież w obozie koncentracyjnym niemieckim. I trzeba w nią uderzyć, bo przecież jednocześnie te lewicowe środowiska mówią: ojej, słuchaj, na Boże Narodzenie, na Wigilię od ciotki dostałaś złe słowo, skrytykowała cię, no to jesteś nieszczęśliwa, zbuntuj się. A Wanda Połtawska miała eksperymenty medyczne w obozie koncentracyjnym i mówiła: zachowuje miłosierdzie do bliźniego swego. Zbrodnie były straszne, ale to są ludzie. No więc proszę zobaczyć, ten wzorzec moralny jest nie do podważenia. Stąd te ataki personalne.
No i popularyzuje też nauczanie Jana Pawła II, choćby w obronie nienarodzonych, prawda? To też jest chyba jeden z aspektów ataku na nią. Ale panie redaktorze, moje pokolenie, które było pokoleniem Jana Pawła II, wychowane na jego książkach, takich jak, nie wiem, Miłość i Tożsamość, czy choćby Pamięć i Tożsamość, przepraszam, czy Miłość i Odpowiedzialność, czy w ogóle jego encykliki, tak? Trudno będzie zagonić w taki kozi róg i odebrać autorytet. Ale co do młodego pokolenia, to już takiej pewności nie mam. Na co pan zresztą też zwraca uwagę w swoim artykule, przewidując, że tylko czekać, jak powstanie taki w popkulturze film o perfidnym Wojtyle, jak pan to ujął.
No bo tak zrobiono z Piusem XII. Po zakłamanych publikacjach powstał dramat niemieckiego pisarza Hochuta i zakłamany dramat, który namiestnik. Jego komuniści promowali, żeby wystawić go na deskach Broadwayu. Potem w latach 90. już, czyli po epoce komunizmu, dziennikarz brytyjski John Cornwell napisał zakłamaną książkę Papież Hitlera, gdzie no nieobeznany z historią czytelnik mógł się nabrać nawet na sugestywne zdjęcia, choć przedstawiały co innego niż sugerowały opisy. I wreszcie powstał także nawet film fabularny, kinowy. Nie będziemy go tutaj reklamować. I teraz też dochodzimy do tego etapu. Już rzekomo naukowe prace, rzekomo już dziennikarze materiały na temat Jana Pawła II opublikowali, ale żeby to jeszcze bardziej rozpowszechnić, no pojawią się na pewno ochotnicy z warstwy popkultury, z warstwy właśnie kinematografii, seriali, żeby to jeszcze mocniej utrwalić. No my przeciwko tym kłamstwom mamy tylko prawdę, ale ona wymaga niestety bardzo dużo zaangażowania, aby jednak tę dezinformację, manipulację odeprzeć.
Włączy się w to odpieranie tego ataku również premier Mateusz Morawiecki w poruszającym moim zdaniem takim klipie wideo, powiedzmy, który można obejrzeć w internecie, proszę państwa, polecam zresztą. Panie redaktorze, na koniec chciałbym na chwilkę, dosłownie na minutkę zmienić temat, bo musimy zaraz kończyć, ale chciałem jednak zapytać pana, korzystając z okazji możliwości rozmowy, bo pan wybrał się na Ukrainę, pracował tam jako dziennikarz, że przeprowadzał relacje wojenne z Ukrainy i chciałem, jest pan też autorem książki Wojna, reportaż z Ukrainy o rosyjskiej napaści, o inwazji na Ukrainę i chciałem zapytać, jak pan ocenia, kiedy ta wojna się skończy, czy są na to perspektywy?
Ja tam byłem, ja tam jeszcze oczywiście jadę i sam nie mogę wiedzieć z głębokich, skutych lodem okopów Donbasu, kiedy się wojna skończy, ale oficerowie ukraińscy mówią jednoznacznie, że jeśli dotychczasowa pomoc Zachodu, jeśli chodzi o broń, o pomoc humanitarną, o pieniądze się utrzyma, albo daj Boże będzie większa, to wojna z Rosją zakończy się zwycięstwem Ukrainy już w tym roku.
Bardzo panu dziękuję za znaleziony czas i za tę poranną rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrego dnia. Państwa i moim gościem był redaktor tygodnika Sieci Jakub Augustyn Maciejewski. Jak wspomniałem, też autor ostatniej książki o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wojna, reportaż z Ukrainy. Dziękuję raz jeszcze. Za chwilę ciąg dalszy Radio Ranka, proszę państwa. Ja dziękuję także państwu za teraz i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań po 16.30, w którym oprócz magazynu Kolejarz poznamy Polkę XXI wieku z Wielkopolski, a także sprawdzimy, co posłowie partii rządzącej chcą zrobić w sprawie Jana Pawła II. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i do usłyszenia.
Kluczowy temat.